Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Premier Węgier złożył wizytę w Watykanie.
Sekretarz Światowej Rady Kościołów pragnie bliższej współpracy ekumenicznej z katolikami.
Kościół wyraził gotowość mediacji w konflikcie w Wybrzeżu Kości Słoniowej.
6 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana. Polityk ten odbywa obecnie serię wizyt na Starym Kontynencie w ramach przygotowań do przejęcia przez Węgry w nadchodzącym półroczu prezydencji Rady Unii Europejskiej. Orbanowi zależy szczególnie w obliczu kryzysu, który obnażył słabości Unii, na odnowie projektu europejskiego. Liczy przy tym na potencjał nowych członków Unii z naszej części Europy, w tym Polski, która obejmie prezydencję Rady w następnym półroczu. Węgry proponują wzmocnienie takich inicjatyw unijnych jak Strategia dla Bałtyku czy Partnerstwo Wschodnie, uzupełniając je o partnerstwo dla regionu Dunaju, zaakcentowaniem współpracy politycznej i gospodarczej z krajami pozostającymi poza Unią Europejską.
Kwestie europejskie rzeczywiście znalazły się wśród tematów poruszonych przez premiera Orbana w Watykanie. Po audiencji u papieża węgierski polityk spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowano w watykańskim komunikacie prasowym, rozmawiano także o społecznej, gospodarczej i politycznej sytuacji Węgier. Podkreślono przy tym rolę tradycji chrześcijańskiej i Kościoła katolickiego w życiu narodu i w jego odnowie. W kontekście węgierskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej wskazano na zbieżności punktów widzenia ze Stolicą Apostolską w kwestiach dotyczących Starego Kontynentu. Poruszono także sprawy stosunków międzynarodowych i współpracy w regionie.
Dobiegła końca trzydniowa wizyta delegacji Światowej Rady Kościołów w Rzymie. Na jej czele stał nowy sekretarz generalny Rady, norweski pastor Olaf Fixet-Feit. W sobotę został on przyjęty przez Benedykta XVI. Była to okazja do otwartej wymiany zdań, stwierdził zwierzchnik ekumenicznej organizacji.
We had a very open and friendly conversation.
Tak, mamy za sobą bardzo szczerą i przyjazną rozmowę. Papież bardzo stanowczo, ale zarazem uprzejmie podkreślił znaczenie Światowej Rady Kościołów, a także mojej posługi. Papieża interesowało, jak wyobrażamy sobie naszą działalność w przyszłości. Chciał wiedzieć, jak traktujemy kwestie teologiczne i w jaki sposób przyczyniamy się do umacniania jedności, widzialnej jedności między kościołami. Ja chciałbym, by Kościół katolicki bardziej angażował się w działalność Rady. Nie chodzi tu o formalne członkostwo, lecz o wzmocnienie dotychczasowej współpracy w różnych komisjach Rady, a także o codzienne zaangażowanie ekumeniczne na świecie. Kiedy podróżuję po świecie i spotykam się z członkami różnych kościołów, bardzo często mówią mi o swej współpracy z Kościołem katolickim. A zatem bardziej niż o umocnienie relacji na linii Rzym-Genewa, chodzi mi o współpracę między kościołami na całym świecie.
Sekretarz Generalny Światowej Rady Kościołów zaznaczył również, że nie podziela przekonania o kryzysie ekumenizmu, na który zwraca niekiedy uwagę sam papież czy przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, zwłaszcza w odniesieniu do protestantyzmu w świecie zachodnim. Zdaniem pastora Tweita, pomimo pewnych symptomów kryzysu, w zachodnich wspólnotach protestanckich istnieje dziś pragnienie ożywienia ruchu ekumenicznego. Odpowiedź na powołanie do jedności urzeczywistnia się jednak na wiele sposobów, a nie tylko na jeden, powiedział norweski duchowny. Przyznał, że ważny jest dialog teologiczny, który, jak zaznaczył, polega na szukaniu tego, co nas łączy, ale ważne jest również, byśmy też jako chrześcijanie coś razem robili na rzecz sprawiedliwości czy zaspokajania potrzeb ludzi, którzy żyją wokół nas, podkreślił sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów.
Do modlitwy o rychłe podpisanie porozumienia konkordatowego między Stolicą Apostolską a Białorusią wezwał biskup Aleksander Kaszkiewicz z Grodna. Przewodniczący białoruskiego episkopatu powiedział, że projekt dokumentu jest już gotowy, a sprawą zajmuje się tamtejsza nuncjatura apostolska, informuje agencja Interfax. O watykańsko-białoruskim porozumieniu mówi się już od dłuższego czasu. Gotowość jego zawarcia wyraził ponad 2 lata temu prezydent Aleksandr Łukaszenka, przyjmując w Mińsku kardynała sekretarza stanu Tarcisio Bertone.
Jak podaje ta sama rosyjska agencja, katolicyzm jest na Białorusi 2. co do liczebności wyznaniem po prawosławiu. Za katolików uważa się prawie 20% mieszkańców tego kraju. W ostatnich 12 latach liczba katolickich parafii wzrosła tam 4-krotnie i obecnie jest ich ponad 430, informuje Interfax.
W Kaliningradzie odbyła się wczoraj demonstracja partii opozycyjnych. Jej uczestnicy protestowali przeciwko przekazaniu rosyjskiemu prawosławiu szeregu kościołów protestanckich i jednego katolickiego.
Mimo mroźnej pogody w centrum miasta pod pomnikiem Matki Rosji zebrało się kilkadziesiąt osób z partii opozycyjnych i rosyjskiego ruchu społecznego Solidarność. Protestujący trzymali plakaty, których treść zarzucała hierarchii prawosławnej i władzom państwowym dążenie do pozbawienia społeczeństwa dziedzictwa narodowego, przekazując je tylko jednemu wyznaniu. Przypomnijmy, że w końcu października miejscowa Duma Okręgowa przekazała na własność rosyjskiemu prawosławiu szereg budynków sakralnych protestanckich i jednego katolickiego, po II wojnie światowej używanych do innych celów niż religijne. W kościele katolickim od lat 70. ubiegłego wieku do dziś działa filharmonia. Gdyby nie pośpieszna decyzja Dumy w Kaliningradzie, protestanci i katolicy odzyskaliby swoje świątynie na mocy uchwalonego przez Dumę Państwową w listopadzie prawa o zwrocie własności kościelnej zagrabionej w czasach komunizmu. Przeciwko niesprawiedliwej decyzji władz w Kaliningradzie, jak do tej pory bezskutecznie, protestował ordynariusz katolickiej archidiecezji Matki Bożej, arcybiskup Paulo Pezzi. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Nie kończy się dramat irackich chrześcijan. W nocy nieznani sprawcy zamordowali w Bagdadzie starsze małżeństwo. Zginęło ono we własnym domu od strzałów wymierzonych z pistoletu z tłumikiem. Ironia losu jest tym większa, że kilka dni temu sprzedali oni dom i wyemigrowali na północ Iraku. Teraz wrócili do miasta tylko po to, by dokończyć kwestie związane ze sprzedażą i przeprowadzką.
Są to kolejni wyznawcy Chrystusa, których w ostatnich tygodniach śmierć dosięgła nie w miejscach publicznych, a w prywatnych domach, co, jak podkreślają obserwatorzy, wskazuje na wzrost antychrześcijańskiej przemocy. Wciąż realizacji nie doczekały się obietnice irackiego rządu, który zapewniał, że chrześcijanie będą specjalnie chronieni. Arcybiskup Luis Sacco podkreśla, że chrześcijanie wciąż są celem ataków, a wspólnota międzynarodowa nie robi nic, by im pomóc. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej rodzin opuszcza Bagdad i Mosul, chroniąc się w Kurdystanie. Kolejny mord miał miejsce w dniu, kiedy Benedykt XVI upomniał się m.in. o prześladowanych w Iraku chrześcijan.
Coraz bardziej upolityczniona staje się sprawa Asii Bibi, pierwszej kobiety skazanej w Pakistanie na śmierć z powodu bluźnierstwa. Dziś Sąd Najwyższy w Lahorze ogłosił, że kobieta pozostanie w więzieniu i dopiero 23 grudnia zostanie podana data jej rozprawy apelacyjnej. Wydał zarazem precedensowe orzeczenie zakazujące rządowi Pakistanu podejmowania jakichkolwiek zmian w tzw. ustawie o bluźnierstwie, dopóki nie zakończy się proces kobiety. Wcześniej ten sam trybunał zakazał prezydentowi Pakistanu jej ewentualnego ułaskawienia.
Te decyzje są komentowane jako ewidentne mieszanie się władzy sądowniczej do uprawnienia prezydenta, parlamentu i rządu. Podkreśla się jednocześnie, że dzisiejsze orzeczenie sądu w Lahorze zostało wydane pod naciskiem muzułmańskich radykałów, którzy manifestują na ulicach wielu pakistańskich miast. W żadnym wypadku nie zgadzają się oni na uwolnienie Asii Bibi. Nie chcą też pozwolić na wprowadzenie jakichkolwiek zmian w ustawie o bluźnierstwie.
Ponad 2000 rodziców posyłających dzieci do portugalskich szkół katolickich manifestowało wczoraj wieczorem w ich obronie. Demonstracja odbyła się w Vagos. Do rodziców uczniów 4 szkół katolickich działających na terenie tamtejszej diecezji Aveiro dołączyły dziesiątki przedstawicieli zrzeszeń rodzicielskich oraz dyrekcji prywatnych i społecznych placówek oświatowych z całej Portugalii.
Portugalskie szkoły prywatne i społeczne są zagrożone z powodu rządowego dekretu ustawodawczego pozwalającego Ministerstwu Edukacji wypowiedzieć umowy z takimi placówkami. Dotychczas miały one państwowe wsparcie finansowe, zwłaszcza tam, gdzie sieć państwowych szkół publicznych była niewystarczająca. Jeżeli dekret, który rząd wydał przed miesiącem, zostanie promulgowany przez prezydenta, przyszłość licznych szkół katolickich w Portugalii będzie zagrożona, a są one obecne na ubogich terenach, gdzie wychodzą naprzeciw potrzebom rodzin niezamożnych. Wprowadzenie w życie nowego prawa przeszkodzi w dostępie do oświaty 55 tysiącom uczniów, a 8 tysięcy nauczycieli może stracić pracę. Jak oblicza Portugalskie Stowarzyszenie Szkół Katolickich, dzięki prywatnym i społecznym placówkom oświatowym państwo oszczędza 55 milionów euro, gdyż o tyle więcej kosztowałyby te same szkoły publiczne, gdyby je prowadziło państwo.
Podczas demonstracji w portugalskim mieście przemawiał przewodniczący wspomnianego stowarzyszenia, ojciec Querubim da Silva. Podkreślił on, że wszyscy, zarówno bogaci, jak i biedni, mają prawo do wyboru szkoły. Rządowa strategia likwidacji w Portugalii prywatnych i społecznych placówek oświatowych godzi w to prawo. Jego zdaniem ideologicznie umotywowane zajmowanie całej przestrzeni oświaty jest niedopuszczalnym totalitaryzmem edukacyjnym.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Apel o jedność narodową i nieuleganie etnicznym czy politycznym podziałom oraz zachęta do modlitwy o pokojową przyszłość zabrzmiały w wielu kościołach Wybrzeża Kości Słoniowej. Sytuacja w tym afrykańskim kraju jest bardzo napięta. Pierwsze od wojny domowej wybory prezydenckie miały złagodzić podziały. Stało się jednak inaczej. Na ulicach trwają manifestacje. Zginęło kilkanaście osób.
W kraju jest aktualnie dwóch prezydentów. Laurent Gbagbo został zaprzysiężony na kolejną kadencję, mimo iż społeczność międzynarodowa uznała, że wybory wygrał jego rywal Alassane Ouattara. Rada Konstytucyjna anulowała jednak setki tysięcy głosów oddanych na niego na północy kraju. Doprowadziło to do nowych podziałów. Istnieją poważne obawy, że kraj może znowu pogrążyć się w konflikcie między zamieszkaną w dużej części przez muzułmanów i imigrantów północą, a południem, gdzie dominują rdzenni mieszkańcy, w większości chrześcijanie.
W przededniu wyborów arcybiskup Abidżanu przypomniał w specjalnym przesłaniu, że wybory prezydenckie nigdy nie mogą oznaczać panowania jakiejś religii, plemienia czy regionu. Arcybiskup Jean-Pierre Coutois zaznaczył, że nowy prezydent musi stanąć ponad wszelkimi podziałami i być zdolny tak pokierować krajem, by przyczynić się do jego prawdziwego rozwoju. Obecnie Kościół wyraził gotowość podjęcia się mediacji między dwoma prezydentami, by doprowadzić do pokojowego rozwiązania zaistniałej sytuacji.
O złożenie broni, rozpoczęcie budowania prawdziwego pokoju w Demokratycznej Republice Konga zaapelował kardynał Laurent Monsengwo Pasinia. Metropolita Kinszasy przewodniczył na stołecznym stadionie mszy dziękczynnej za włączenie go przez Benedykta XVI do grona kardynałów. W liturgii uczestniczyło ponad 100 tysięcy wiernych, a wśród nich prezydent kraju Joseph Kabila. Nawiązując do dramatycznej sytuacji, szczególnie na wschodzie Konga, arcybiskup Kinszasy wskazał, że nie można wykorzystywać przemocy do robienia pieniędzy, bo stają się one wówczas zbrodniczą monetą.
Tymczasem o pełzającym ludobójstwie dokonującym się w północnym Kiwu informują księża pracujący na terenie diecezji Butembo-Beni. W specjalnym liście piszą oni, że opinii publicznej serwowane są slogany o wzroście bezpieczeństwa i poprawiającej się z dnia na dzień sytuacji. W istocie mieszkańcy wschodniego Konga codziennie padają ofiarą przemocy, masakr, porwań, gwałtów i mordów. Misjonarze ujawniają też próby zastraszania miejscowego kleru, który jest jedynym głosem tych, co głosu nie mają. Wskazują na pełne winy milczenie lokalnych władz oraz bierność stacjonujących w tym regionie międzynarodowych sił pokojowych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.